Radio nadziei, miłości i wiary. Radio Ortodoksja.
Na początku chciałem sprostować temat wykładu, ponieważ pacyfikacja powinna być w cudzysłowiu, a powiat hajnowski jeszcze wtedy nie istniał. Ale to drobiazg, ponieważ mówić będę przede wszystkim o tragicznych wydarzeniach przełomu stycznia i lutego 1946 roku i zbrodniach dokonanych przez oddział kapitana Romualda Rajsa Burego. Prawdę mówiąc, dla historyka temat ten jest nieciekawy, bo już tutaj słyszałem, że to jest ciekawy temat. Dla historyka temat jest o tyle nieciekawy, że naprawdę została wykonana porządna historyczna robota. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o kapitana Romualda Rajsa Burego i jego oddział, bardzo gruba książka Jerzego Kułaka, Rozstrzelany oddział. To jest uczciwa książka. Autor dążył w niej do prawdy i jeżeli nawet nie interesowały go tak głęboko, jak nas tutaj interesują te wydarzenia, o których będzie mowa, to napisał to szczerze. Druga rzecz, śledztwo przeprowadzone przez IPN, konkretnie prokuratora Olszewskiego, którego materiały są opublikowane. Do ustaleń Kułaka i Olszewskiego trudno cokolwiek dodać. Pewne fakty, ale nie zmieniające postaci rzeczy. Jeżeli dzisiaj toczy się i to poważna dyskusja o tym, co się wówczas wydarzyło, tylko o ocenę moralną tych wydarzeń i przede wszystkim, czy kapitan Romuald Rajs Bury może być bohaterem, polskim bohaterem. Wiadomo, że dla nas, myślę, że przynajmniej w ogromnej większości tutaj zebranych, odpowiedź jest od razu negatywna. Niemniej jednak przedstawię pokrótce, co się odbyło, kim był Romuald Rajs Bury, ale najważniejsze jest dla mnie, dlaczego to zrobił. Ponieważ tutaj jeszcze jest pewien margines do rozważań. Dlaczego tak zrobił? Czy miał rozkazy? Czy działał samowolnie? Bo to w jakiś sposób jednak zmienia patrzenie na nasze widzenie tych wydarzeń. Otóż Romuald Rajs Bury był zasłużonym partyzantem Armii Krajowej. I tu trzeba powiedzieć, że wszystko, co o nim wiemy, świadczy o tym, że był bardzo dobrym partyzantem, bardzo dobrym żołnierzem. Ale po jej rozwiązaniu przeszedł w końcu sierpnia 1945 roku wraz ze swoim szwadronem do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Objął funkcję szefa pogotowia akcji specjalnej okręgu NZW Białystok w stopniu kapitana. Pod koniec stycznia 1946 roku liczący około 100 ludzi oddział pod dowództwem Burego, nazywany 3. Wileńską Brygadą NZW, skierowano na południowo-wschodni teren powiatu bielskiego. Celem rajdu było zademonstrowanie siły zbrojnej NZW i pacyfikacja ludności białoruskiej. Oddział posuwał się z powiatu Wysokie Mazowieckie nad Bugiem, od Grannego przeszedł Nurzec i już po przejściu Nurca już oddział zaczął się zachowywać jak w terenie wrogim. Podwyższona uwaga, nieufność do ludności cywilnej. Pierwszą wsią białoruską, do której oddział wkroczył, była Czarna Wielka i 25 stycznia i Czarną Wielką po prostu ograbiono. Metodycznie została ograbiona, ale przynajmniej nikt nie zginął. Dalej oddział, nie wiemy dokładnie jak się posuwał, mimo iż ścigała go grupa pościgowa, która miała do dyspozycji samolot, ten oddział, to ustalano, gdzie jest, to się gubił. Zaatakował Nurzec stację i jeden z pododdziałów i tam rozbrojono sokistów. W Augustynce zastrzelono sołtysa i zapadł oddział potem w Puszczę Białowieską. Grupa pościgowa straciła ślad. Też jest sprawą dyskusyjną, czy była dobrze prowadzona. Oczywiście była źle dowodzona, ponieważ dowodzący tą grupą popełnił mnóstwo błędów i po prostu szukał w zupełnie innym kierunku niż oddział poszedł. Oddział zapadł Puszczę Białowieską i przez Grabowiec wyłonił się 28 stycznia rano we wsi Łozice. Tutaj z polecenia miejscowych władz zgromadzeni byli chłopi z okolicznych wsi z podwodami w celu wywózki drewna z puszczy. No, można założyć śmiało, że nieprzypadkowo ten rozkaz został wydany, ponieważ musimy pamiętać o jednym. Podziemie miało ogromną siatkę, głęboko, głęboko zakorzenioną w strukturach tak zwanej władzy ludowej i naprawdę trudno powiedzieć, kto w terenie sprawował władzę. Oficjalne struktury były po prostu nasycone głęboko agenturą podziemia i w związku z tym bardzo miały, dobre wyobrażenie miały te struktury o tym, co się dzieje i potrafiły właśnie organizować pomoc. Tak więc zakładamy, że to była akcja nieprzypadkowa. Zebrały się te chodziło o dostarczenie podwód właśnie konkretnie burem. Z Łozic oddział skierował się w stronę Hajnówki, którą zaatakował wieczorem tego samego dnia, lecz został stąd wyparty przez oddziały sowieckie. Co robiły oddziały sowieckie w Hajnówce? Otóż to były transporty, wracali z zachodu i Bury w ogóle nie przeprowadził właściwego rozpoznania. No, zaatakował po prostu w ślepo. No, Hajnówkę znał, ponieważ wcześniej dowodził oddziałem Straży Leśnej i myślał, że sobie poradzi bez większego trudu z miejscowymi siłami. Tak by pewnie było, gdyby nie te dwa transporty sowieckich żołnierzy na stacji kolejowej. Żołnierze radzieccy nie bardzo chcieli bić się z Burym, w ogóle nie rozumieli, co się dzieje. Dowództwo siedziało w łaźni i zażywało łaźni parowej, ale pomału zaczął opór gęstnieć i wobec ogromnej przewagi oddziałów sowieckich Bury musiał się wycofać. Skierował się najpierw do Łozic, ale ponieważ już wiadomo było, że otrzymał wiadomość, że grupa pościgowa znowu za nim podąża, ruszył przez Toporki i rankiem 29 stycznia zatrzymał się w Zaleszanach. Tutaj zastrzelono młodego mężczyznę, który odmówił oddania owsa, po czym Bury nakazał mieszkańcom wsi stawienie się na zebranie w jednym z domów. Dom podpalono, lecz zgromadzeni w nim ludzie zdołali się wydostać. O tym jeszcze możemy porozmawiać, jak to było, bo jest dużo relacji. Pilnujący tego domu ludzie Burego strzelali w powietrze. Nikt nie zginął z tych, którzy byli w tym domu, to jest jasne. Niemniej jednak strzelano do ludzi przy innych podpalanych budynkach. Ogółem od kul i ognia zginęło 16 cywilnych osób, w tym 2 kobiety i 9 dzieci. Wcześniej jeszcze, zapomniałem dodać, zastrzelono dwóch mężczyzn, w tym sekretarza partyjnego z Suchowolców, Zielinkę i syna sołtysa, którego też uważano, że jest partyjny, ale nie złapali, no to zastrzelili syna i to tak się Taka była sprawiedliwość. Tego samego dnia podpalono część zabudowań w ulicy Wygonowskiej i zamordowano dwóch mieszkańców wsi. 30 stycznia Bury wziął podwody w Krasnowsi. Tutaj zastrzelono sołtysa. 31 stycznia oddział zatrzymał się w Puchałach Starych. W tutejszym lesie zamordowano 30 furmanów Białorusinów, Polaków puszczono wolno. 2 lutego Bury zaatakował Szpaki. Zastrzelono tu 5 mężczyzn. Postrzelono śmiertelnie jeszcze jednego mężczyznę i dziewczynę, która stawiała opór gwałtowi. Inną dziewczynę zgwałcono. Domy zamordowanych spalono, od ognia zajęły się także chaty polskich sąsiadów. Tego samego dnia część oddziałów padła do wsi Zanie. Domy prawosławnych chłopów podpalono, a do ich mieszkańców strzelano. W Zaniach zginęły 24 osoby, a 8 odniosło rany od kul. Także 2 lutego jeden z plutonów spalił końcowiznę. Tutaj nikt nie zginął, bo ludność wsi opuściła ją wcześniej. W pacyfikowanych w ten sposób wsiach można było znaleźć ulotki, których nakazywano, może jeszcze do tego wrócę. Po dokonaniu tej pacyfikacji, cały czas w cudzysłowie, oddział Burego wycofał się na teren powiatu Wysokie Mazowieckie, potem skierował się do Prus Wschodnich, co jak ocenia i Jerzy Kułak, i właśnie jest to rzeczą oczywistą, to była wielka pomyłka Burego, ponieważ w powiecie Wysokie Mazowieckie on miał poparcie, znaczy w ogóle podziemie antykomunistyczne miało poparcie wśród miejscowej ludności, natomiast na terenie Prus Wschodnich, gdzie mnóstwo było albo tubylców, autochtonów, albo repatriantów, którzy nie bardzo wiedzieli, co się dzieje. W ogóle nie było takiej ludności, która by chciała popierać ten oddział. Tam dopadła ten oddział grupa pościgowa i po walce pod miejscowością Gajrowskie, gdzie kilku żołnierzy Burego zginęło, oddział to wycofał się, a potem Bury oddział rozwiązał i sam przeszedł sam się zakonspirował, po czym został ujęty i rozstrzelany przez władze komunistyczne. Teraz dla mnie pytanie zasadnicze. Dlaczego? Dlaczego tak się stało? Pacyfikacja jest to termin przyjęty do, kiedy jakaś władza albo siły próbują podporządkować sobie, czy uzyskać podporządkowanie sobie ludności. No, jeżeli mówimy o wsiach, mówimy o ludności wsi. W ramach pacyfikacji mieści się na przykład zabicie osób nie tyle podejrzanych, ale co do których jakaś pewność istnieje, że współpracują z wrogiem. To w ramach pacyfikacji się mieści, ale konkretnie tych, nie ich rodzin, nie dzieci. W ramach pacyfikacji może nawet mieścić się spalenie wsi, bo to jest bardzo surowy środek, ale jeszcze mieszczący się w ramach pojęcia pacyfikacja. Natomiast podpalenie wsi i mordowanie wszystkich mieszkańców już za pacyfikację uznać nie można. Bury twierdził, że otrzymał rozkaz od dowództwa okręgu NZW, żeby spalić wsie Zanie i Szpaki, a Zaleszany spalił sam za wrogie ustosunkowanie się do leśnych oddziałów. Później temu zaprzeczył. Dowódcą okręgu był major Florian Lewicki, pseudonim Lis albo Kotwicz. Lewicki wydał 20 września 1954 roku rozkaz pacyfikowania pod koniec września południowo-wschodnich terenów powiatu bielskiego. I między innymi w tym rozkazie była mowa o zorganizowaniu odwetu na wrogiej ludności do sprawy konspiracyjnej. Ponieważ jednak pogotowie akcji specjalne nie było jeszcze zorganizowane, nie było kim dokonać tej pacyfikacji, odłożono sprawę na później. Ale 8 grudnia 1945 roku odbyła się narada dowództwa okręgu NZW w Gawkach. I na tej naradzie, oprócz wielu innych spraw, też mówiono o ludności białoruskiej. No niestety protokołu z narady nie ma. Z zeznań jednego z uczestników wiadomo, że mówiono o Białorusinach, przy czym były podzielone opinie, co, jak Białorusinów traktować. Byli uczestnicy, którzy bronili Białorusinów, twierdzili, że w zasadzie jest to ludność, która kiedyś może być jeszcze sprzymierzeńcem. Natomiast Bury konkretnie wypowiadał się bardzo wrogo o Białorusinach i nie tylko o Białorusinach, bo podobno miał powiedzieć, że na terytorium Litwy, Białorusi i Ukrainy żadnej innej ludności niż Polska miało. Lepiej, żeby nie istniała ta ludność tych krajów. Pamiętajmy, że mógł to wyrazić w o wiele bardziej brutalny sposób, bo tutaj to mamy do czynienia z zeznaniami może i ugładzonymi. Niemniej jednak jest jeszcze jedna wypowiedź ze śledztwa Burego, jakoś nie spotkałem w literaturze, a wpadła mi w ręce podczas ostatniej kwerendy w IPN-ie, w zasobach archiwalnych IPN-u. Bury powiedział, że on spalił te wsie, ale tylko spalił, nie przyznał się nigdy do zamordowania mieszkańców, z rozkazu dowództwa, a przyczyną było to, że te wsie było wrogo usposobione do podziemia, ale tu cytuję, zasadniczo biorąc na podstawie faktu, że ludność ta nie repatriowała się do Związku Radzieckiego. Ponadto wiemy, że w Szpakach znaleziono po tym, jak zostały spalone przez Burego, znaleziono ulotkę, w której wzywano, ażeby ludność białoruska w ciągu 14 dni opuściła tereny polskie, gdyż w przeciwnym razie zostanie wyniszczona. Tam powołano się na to, że strzelano w Szpakach, ale też jest wezwanie do przesiedlenia się do Związku Radzieckiego. Wydaje mi się, że jeżeli Bury otrzymał jakiekolwiek rozkazy, to otrzymał rozkazy przeprowadzenia tego, co naprawdę rozumie się przez pacyfikację. To znaczy mogły dotyczyć spalenia wsi i mogły dotyczyć przeprowadzenia selektywnych egzekucji, powiedzmy. Natomiast nic nie wskazuje na to, żeby otrzymał rozkaz tak brutalnego potraktowania mieszkańców tych wsi. Można się tylko zastanawiać, dlaczego to zrobił. Nigdy się nie dowiemy, jestem pewien, no bo przecież Bury wspomnień nie zostawił, a gdyby nawet zostawił, to wątpię, żeby napisał tam prawdę. Sytuacja była taka, że Bury nieoczekiwanie dla siebie poniósł klęskę w Hajnówce. To miała być akcja pokazowa, to właściwie myślę, że to po to przybył przede wszystkim, żeby pokazać, jaka jest siła NZW w terenie. Takie miał zresztą rozkazy, demonstracja siły. No i zajęcie Hajnówki to byłaby naprawdę poważna demonstracja siły. Tymczasem w Hajnówce poniósł klęskę i był rozjuszony, to na pewno. Potem w Zaleszanach to już szło od drobnych wydarzeń. Dymis Sacharczuk odmówił wydania owsa i potem ktoś rzekomo rzucił kamieniem w zastępcę Burego, Rekina, jakiś dzieciak i tak od drobnego wydarzenia do doszło do tego, że Bury nakazał zebranie mieszkańców w domu Sacharczuków i tam groził im zniszczeniem. Nie wiemy, jak to się stało, że jednak dom podpalono. Ludzie opowiadają, że się wydostali tylko dlatego żywi, że jednak żołnierze Burego nie strzelali. Przynajmniej jeden ten, który mógł pierwszy otworzyć ogień ogień nie przepuścił tych mieszkańców. Natomiast jeżeli zaczęto strzelać przy innych domach, to no nie wydaje się, żeby możliwe to było z inicjatywy żołnierzy. Wszyscy podkreślają bardzo surową dyscyplinę u Burego i na takie wyczyny nie można, no nikt by się nie odważył. To samo dotyczy zamordowania Puchałów, furmanów Puchałach w lesie pod Puchałami Starymi. Też Bury próbował twierdzić, że to zwalać winę na Modrzewia, który te egzekucji dokonał, ale to też jest no, nieprawdopodobne. No, nie można sobie wyobrazić, że ktokolwiek zastrzelił 30 osób bez zgody, bez rozkazu od dowódcy. To przecież to absurd. I tak wszędzie to wyglądało. Co jeszcze jest w tej sprawie bardzo nieprzyjemnego, o czym się mało mówi, ale to sąsiedzi Polacy. Bo mamy świadectwa, że wszystkie te akcje zostały, jeżeli w Zaleszanach mogło dojść do jakiejś eskalacji przez kumulację przypadków nieszczęśliwych i nastroju Burego, no to już Puchały, potem i wsie te następne, to już nie można mówić o działaniu w jakimś afekcie, w gniewie, tylko to była akcja przygotowana. Miejscowi Polacy wiedzieli, że ona będzie przeprowadzona. To jest też w tym straszne, że nie uprzedzili swoich sąsiadów, Białorusinów, prawosławnych, że coś takiego się odbędzie. Wiemy dokładnie w Zaniach. Kazano wynieść dobytek z domów, bo no, zachodziło niebezpieczeństwo, że no, zajmą się domy Polaków od ognia. Czyli, że no, zabójcy wiedzieli, kogo będą zabijać i czyje domy będą palić. Nie mogli to być ludzie z Wileńszczyzny, tak? Że to Bury przyszedł z tym oddziałem z Wileńszczyzny. Nie, to byli miejscowi. A na pewno miejscowi wskazywali cele. I no, mamy relację o tym, jak sąsiadka jedna w Zaniach nie potwierdziła prawosławnej sąsiadce, że ta jest katoliczką, a mogła ją uratować w ten sposób, bo ta już w desperacji mówiła, że jest Polką katoliczką, a sąsiadka tego nie potwierdziła i wzięła na sumienie jej śmierć. I kiedy mówimy o tych sąsiadach, to te wydarzenia nabierają innego wymiaru. Jeżeli chodzi o Burego, to on jest tylko symbolem i ta jego zbrodnicza akcja, ponieważ tych powiedzmy 80 osób, nie jest to aż tak wiele. Będę tutaj nie po ludzku powiem, ale przy tych rzeziach, jakie miały miejsce w czasie II wojny światowej, chociażby rzezi na pograniczu polsko-ukraińskim, te ofiary jawią się jako nieliczne i wyjątkowe. To trzeba powiedzieć. To była jedna taka akcja, kiedy atakowano całe wsie i mordowano ich ludność. Stąd też, gdyby nie to, że teraz Burego robią bohatera, zapewne byśmy tak nie protestowali, ponieważ no, ja pamiętam, że kiedy no sam mogę powiedzieć o sobie. Już byłem przewodniczącym Białoruskiego Towarzystwa Historycznego, kiedy sąd unieważnił wyrok na Burego. No myślę, Boże, no wszystkie te wyroki taśmowo kasowali, no dobra, nie ma do czego wracać. Kiedy odszkodowanie dostał syn Burego, to pomyślałem, no na pewno miał ciężkie dzieciństwo i nie będę mu żałować. Na pewno cierpiał. Ale no w życiu bym nie pomyślał, że dojdzie do gloryfikowania Burego i wmawiania, że działał w interesie polskim, że bronił Polski, bronił państwa polskiego. I dopiero te marsz, przede wszystkim marsze w Hajnówce i wykrzykiwanie Bury, Bury nasz bohater, pobudziło mnie, kolegów, państwa też zapewne do tego, do, no, do zastanowienia się nad tym, co się dzieje i do reakcji. Myślę, że można mówić o czystce etnicznej. To trzeba tego słowa użyć. Dlatego to była pacyfikacja tylko w cudzysłowie. Tak naprawdę to była czystka etniczna. Wszystkie cechy czystki etnicznej miała ta akcja, ponieważ mordowano ludzi tylko według kryterium narodowościowego i religijnego, bez względu na płeć i wiek. Jasno zabójcy wskazywali, że dążą do wypędzenia, bo skąd ta jedna ulotka się zachowała, ale to musiało być więcej. Sam Bury też to potwierdza. Przy czym trzeba pamiętać, że Bury nie był katowany. To nie jest tak, że on był katowany i mu wmówiono jakieś zeznania. On się próbował ratować, zwalał winę na swoich podkomendnych, wydał swojego zastępcę rekina. Także tutaj nie sądzę, żeby nie można mu było wierzyć. Nic dziwnego, że do mordowania się nie przyznawał, ale do tego, że zamierzał wypędzić tę ludność, to na pewno, to myślę, że tak było. Jest jeszcze jedna sprawa. Zdarzają się głosy, że tu konkretnie nazwę człowieka, którego bardzo szanuję jako publicystę i uczonego, Tomasza Gabisia, który broni Burego w ten sposób, że nic właściwie nie udowodniono. Zeznania są w sądzie komunistycznym. Jak wiadomo, że tam wszedł do wsi, była jakaś strzelanina, ktoś zginął, a tak naprawdę to nic pewnego nie wiemy. Świadkowie sami się plączą i w ogóle wiadomo, co są warci świadkowie, że każdy inaczej to widzi i potem inaczej zresztą pamięta, zmienia swoje świadectwo. Ale tu nie mamy do czynienia tak jak to, o czym Gabiś pisze, że na przykład w Wierzchowinach w tych wsiach na Chełmszczyźnie czy w ogóle na południu Polski, gdzie nie przeprowadzono ekshumacji, nie jest znana dokładna liczba osób, podawane są fantastyczne liczby. Tu w wypadku zbrodni Burego można dyskutować, czy jedna, dwie osoby więcej czy mniej, tak? Ale przytłaczająca, właśnie wszystkie jego ofiary znane są z imienia, z nazwiska. Wiemy, gdzie leżą. Dzięki Bogu już wiemy, gdzie leżą też zamordowani wozacy. Każdy ma swoją mogiłę, każdy ma rodzinę, która o nim pamięta i twierdzenie, że nic pewnego nie ma, to jest już nie sceptycyzm historyka, a nihilizm poznawczy, tak bym to nazwał. No co my jeszcze możemy zrobić, żeby udowodnić, że to wszystko się odbyło? Myślę, naprawdę jako historyk nie jestem w stanie więcej zrobić. Co jeszcze? I jeżeli nawet przy takim ogromnym materiale dowodowym jeszcze ktoś twierdzi, że właściwie nic nie wiadomo, to ja mogę tylko rozłożyć ręce. Chciałem jeszcze kilka słów powiedzieć o projekcie Nasza Pamięć, którego wynikiem jest ta wystawa. Zainicjował ten projekt, można powiedzieć, Jarosław Iwaniuk, członek Białoruskiego Towarzystwa Historycznego i prezes Fundacji Komunikat.org na zjeździe Białoruskiego Towarzystwa Historycznego, kiedy się zastanawialiśmy, co możemy zrobić w tej sytuacji. W ogóle ja sam jestem przeciwnikiem reagowania na to, co robią gloryfikatorzy Burego, bezpośredniego reagowania. Uważam, że my powinniśmy działać według własnego terminarza, własnego rozkładu, własnych możliwości i to kolega Jarek zaproponował, że zróbmy to, co możemy. Trzeba zewidencjonować to, co jest, pomniki, bo one już są mocno podniszczone, na wielu z nich jest napisana wręcz nieprawda. Kto był oprawcą, nie zgadzają się daty, imiona, nazwiska i To zostało przez nas zaaprobowane i trochę czasu trwało, nim się zebraliśmy, ale ruszyliśmy w teren w dniach i postanowiliśmy, że zaczniemy właśnie od ofiar Burego. Ofiar jest mnóstwo, ale ponieważ Bury jest symbolem, no to i my postanowiliśmy, i te ofiary Burego są symbolem dla nas wszystkich, to od tego postanowiliśmy zacząć. Latem zeszłego roku odbyliśmy 3 takie wyprawy terenowe na trasie Łozice, Witowo, Wiluki, Zaleszany. Potem wróciliśmy do Zaleszan i Krasnowieś, Wólka Wygonowca, Klichy, Puchały Stare i wreszcie Malesze, Szpaki, Zanie. Z pomocą archeologów małżeństwa Macieja i Małgorzaty Karczewskich zewidencjonowaliśmy wszystkie fachowo, tak jak to powinno zostać zrobione. Kiedy zakończymy pracę, opracowanie materiału, przekażemy je wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków, żeby, no, spodziewamy się, że weźmie pomniki pod ochronę, ale też wszystkie zewidencjonowaliśmy mogiły, które nam się udało odnaleźć, prawie wszystkich ofiar. Za nasz sukces, smutny, ale sukces uważam, wszyscy uważamy, odnalezienie mogiły Marii Pietruczuk, która nie pozwoliła się zgwałcić i została zamordowana. Jej grób uchodził za zaginiony. Ale koledzy szukali, podnosili upadłe krzyże i znaleźli pod jeden krzyż, który upadł już i z jej nazwiskiem i datą śmierci, która właśnie zgadza się z tym, co wiemy ze świadectw innych. Uzupełniliśmy te nasze badania kwerendą w oddziałowym archiwum Instytutu Pamięci Narodowej o zdjęcia z epoki, to znaczy wykonane przez służby, przez komunistyczne tuż po tych mordach. Jest tam więcej zdjęć, ale niestety nie da się ich przypisać konkretnie do konkretnych wsi. Poza tym, wszystkim, którzy by jeszcze na te zdjęcia trafili, to mogę uprzedzić, że tak jak twierdzą pracownicy IPN, są to zdjęcia, które wędrowały z procesu na proces i podpinano je pod różne procesy, które z naszymi stronami nawet nie mają nic wspólnego, ale niektóre są dokładnie podpisane i te się znalazły u nas na wystawie. Nasza pamięć to projekt, który jest szeroko zakrojony. Mamy zamiar, najbliższe co wyjdzie, to folder z tej wystawy i potem mamy zamiar wydawać dokumenty, tłumaczyć na przykład relacje i reportaże, które są w języku białoruskim sporządzone na język polski, bo chodzi nam o to, żeby jak najwięcej Polaków się dowiedziało o tym, co się stało i mogło własny pogląd na tę sprawę posiąść, a naszym takim najdalszym celem i największym, bym powiedział, jest budowa nowych pomników. Uważamy, że na tych pomnikach powinny się też znaleźć napisy w języku białoruskim, bo nigdzie te ofiary po prostu zginęły tylko dlatego, że były Białorusinami prawosławnymi. Nie ma innego powodu ich śmierci. A nigdzie właśnie nie ma nawet takiego znaku, że jakie były narodowości, dlaczego zginęły. No ale to już na dalszą metę. Prowadzimy zbiórkę publiczną na cele naszej działalności. Zachęcam do składania datków i dziękuję i proszę o pytania ewentualnie.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.